przychodzi starzec do doktora.
14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Cukrzycy. To kampania szerząca wiedzę o chorobie, która z roku na rok dotyka coraz więcej osób na całym świecie. Światowy Dzień Cukrzycy obchodzimy już po raz 29. Im więcej wiemy o profilaktyce cukrzycy, objawach i postępowaniu w przypadku diagnozy, tym większe mamy szanse na uniknięcie choroby lub efektywne leczenie. W Opolu cukrzycy mogą otrzymać wsparcie, pomoc i przede wszystkim cenne informacje w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, mówi Rosalia Maria Kobiałka, członek stowarzyszenia.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Opolu zarejestrowane zostało w 1984 roku. No i od tego czasu służymy od samego początku, jestem w tym stowarzyszeniu i działamy, o ile się da. Ciągle problemy są finansowe. Chociaż to jest praca społeczna, każdy, kto tam udziela się, to nie dostaje żadnego wynagrodzenia za to, ale działamy.
Dlaczego ta praca jest ważna? Jakie są zadania stowarzyszenia?
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków jest organizacją pożytku publicznego, której misją jest pomoc, wsparcie i edukacja osób chorych, ich rodzin oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiadomość w tej dziedzinie. Działalność PSD ukierunkowana jest głównie na upowszechnienie wiedzy o cukrzycy, kształtowanie prozdrowotnego stylu życia, wyrabianie umiejętności radzenia sobie z cukrzycą w różnych sytuacjach. W każdy wtorek i piątek można przyjść do siedziby stowarzyszenia, porozmawiać, przedstawić swój problem, wymienić doświadczenia i poglądy z innymi członkami, otrzymać glukometr i nauczyć się jego obsługi, dokonać bezpłatnego pomiaru poziomu cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie tętnicze, a nawet wypić kawę czy herbatę.
Czyli to nie tylko pomoc taka konkretnie medyczna, ale też relacje po prostu z osobami, które rozumieją nasz problem.
Tak, to się dzieje w stowarzyszeniu, a oprócz tego organizujemy spotkania edukacyjne z udziałem lekarzy poza naszym stowarzyszeniem. Organizujemy wycieczki. Ostatnio zwiedziliśmy piękne zakątki naszego województwa. Teraz to wszystko jest niemożliwe w związku z tym koronawirusem, prawda? Ale działamy.
To święto, o którym dziś mówimy, to już jest tradycja, ponieważ no to już który raz, 29 chyba.
Już po raz 29 w listopadzie obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Obchody te w zasadzie zostały zainicjowane przez Międzynarodową Federację Chorych na Cukrzycę, w skrócie IDN, oraz Światową Organizację Zdrowia, WHO. Po raz pierwszy zorganizowany został 14 listopada 1991 roku, 70. rocznicę odkrycia insuliny i 100. rocznicę urodzin kanadyjskiego lekarza, naukowca i badacza Friedericha Bantinga, głównego odkrywcy insuliny, leku ratującego zdrowie i życie chorych na cukrzycę. Obchody te stały się dniem zwrócenia szczególnej uwagi świata, całego świata, na zwiększającą się w zastraszającym tempie ilości zachorowań na cukrzycę. Chorobę nieuleczalną, która nieleczona lub źle leczona, może być tragiczna w skutkach. Dotyczy nie tylko pojedynczej osoby, ale całego naszego społeczeństwa, państwa, które ponosi później ogromne, ogromne koszty na leczenie ewentualnych powikłań cukrzycowych. Szacuje się, że na świecie na cukrzycę choruje ponad 300 milionów osób. Niektóre statystyki mówią już o 400 milionach. W Polsce przekracza już 3 miliony. Liczba ta niestety ciągle wzrasta. Jest to problem całego świata.
No i właśnie, to też dotyczy nie tylko pewnych grup wiekowych, ale no każdy może tak naprawdę być na to narażony.
W każdym wieku. Szeroka edukacja, nie tylko chorych, nagłaśnianie, tak jak właśnie dzięki temu Światowemu Dniu Walki z Cukrzycą, przypominanie, świadomość i zrozumienie tego problemu może zapobiec tej pandemii, bo to już jest pandemia, a obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w dużej mierze spełniają to zadanie.
Warto w tym dniu wspomnieć o tym, że no ważne jest kontrolowanie właśnie tego poziomu cukru, ale też rozpoznanie choroby. Jak to było w Pani przypadku? Czy rozpoznanie choroby jest trudne, czy było raczej jasne i przejrzyste, że coś jest nie tak? Kiedy u Pani wykryto cukrzycę?
U mnie wykryto w 1959 roku. Już właśnie 61 lat mija od chwili zachorowania.
Jak to się właśnie stało, że ta cukrzyca została wykryta? Czy pani się źle czuła? Jakie objawy o tym świadczyły?
Może tak trochę opiszę wstęp. To znaczy, nim rozpoznano tą cukrzycę, był koniec maja 1959 rok. Miałam niespełna 11 lat. Byłam drobną, szczupłą dziewczynką. Uczęszczałam do 4. klasy szkoły podstawowej. Zbliżały się wakacje. A ja zamiast cieszyć się jak inne dzieci perspektywą wyjazdu na kolonie, gasłem. W czasie przerwy między lekcjami nie odstępowałam kranu z wodą, który znajdował się na zewnątrz obiektu szkolnego. Później, aby dotrwać do końca lekcji, stawiałam przy ławce litrową szklaną butelkę po atramencie napełnioną wodą i ukradkiem gasiłam pragnienie. Ze szkoły do domu wracałam resztkami sił, a miałam do pokonania około 1 kilometra. Osłabienie, chudnięcie, no i wypijanie ogromnych ilości płynów zaniepokoiło rodziców. Badania i oczywiście szpital. Nie ulegało wątpliwości, że to cukrzyca i to cukrzyca typu pierwszego, nazywaną wówczas cukrzycą młodzieńczą. Szok dla rodziców i najbliższych, tym bardziej, że choroba ta była rzadkością i kojarzyła się raczej z osobą w starszym wieku i otyłą.
Jak ta historia potoczyła się dalej?
Długi pobyt w szpitalu, początkowo w rejonowym w Leśnicy, potem karetką przewieziona zostałam na oddział dziecięcy w Opolu, gdzie przywrócono mnie właściwie do życia. Spotkałam tu wspaniałych lekarzy i pielęgniarki. Tu stosownie do swojego wieku poznawałam istotę tej choroby. A pluszowy miś był obiektem, na którym uczyłam się podawać zastrzyki. Gdy opuszczałam szpital, lekarz oznajmił, że przez jakiś czas będę musiała w domu wstrzykiwać sobie insulinę. Początkowo liczyłam 100, 200, 1000 ukłuć. Potem przestałam. Czas ten niestety przedłużył się do dnia dzisiejszego, czyli minęło już 61 lat od pamiętnego dnia, w którym częściowo przełamałam strach przed igłą, strach dziecka przed zastrzykiem. Pamiętam pierwszy samodzielnie wykonany zastrzyk. Trudno go nawet porównać do dzisiejszych iniekcji. Była to długa, gruba igła i zwykła szklana strzykawka. Sprzęt ten trzeba było zawsze gotować. Brak podziałki insulinowej stanowił dodatkową trudność w dokładnym dozowaniu insuliny. W tym czasie była tylko insulina krystaliczna i cynkowo-protaminowa o stężeniu 40 i 80 jednostek w mililitrze. Hormon ten pozyskiwano z czustek zwierzęcych, wołowych i wieprzowych. W domu dla sprawdzenia, czy istnieje zagrożenie, miałam do dyspozycji glukotest w formie tabletki i ketotest jako biały proszek. Były to odczynniki do oznaczania cukru i acetonu w moczu. Tabletkę wrzucałam do menzurki z 10 kroplami wody i 5 kroplami moczu, a na proszek nakładałam kroplę lub dwie moczu i z pomocą skali barw odczytywałam wynik. Był on jedynie orientacyjny, jednak często był pomocny w dalszym postępowaniu. Mieszkałam w małej miejscowości oddalonej od Opola około 60 km, gdzie raz na 6 tygodni jeździłam do przychodni diabetologicznej na kontrolne badania. Dawka insuliny była sztywna. Dziś jest to nie do pomyślenia. Ustalona w czasie wizyty w przychodni i chociaż cukry czasem szalały, czułam to. Nie mogłam niestety samodzielnie nic zmienić. Męczyłam się do następnej wizyty. W momencie, kiedy na rynku pojawiły się igły jednorazowego użytku, potem insulinówka, a nieco później wspaniała nowoczesna strzykawka zwana penem. No i glukometr, bez którego dzisiaj nie sposób funkcjonować. Poczułam wielką ulgę. Cieszyłam się, że wreszcie mogę być wolna, a zastrzyk nie będzie już przeszkodą w jakichkolwiek działaniach. W czasie, kiedy zachorowałam, cukrzyca w moim środowisku stanowiła jakiś tabu. Było to coś wstydliwego. Jeszcze dzisiaj, pomimo tak rozległej wiedzy o tym schorzeniu, można spotkać się z tym zjawiskiem. Dla mnie cukrzyca może ze względu na pojawienie się jej w dzieciństwie nie była aż tak straszna. Jednak czasami zdarzały się też momenty buntu i załamania. Na własnych błędach poznawałam tę słodką chorobę i uczyłam się z nią żyć. Nie było w tym czasie żadnych broszur, żadnych czasopism, nie mówiąc o internecie, które ułatwiały zrozumienie tego problemu. Wiadomo było tylko, że podawanie insuliny w moim przypadku jest niezbędne. Rodzice w jakiś sposób czuwali nad moim bezpieczeństwem, jednak nie wyręczali mnie z moich obowiązków i nie rozpieszczali, wręcz przeciwnie, zachęcali do działania. I to chyba w jakiś sposób mnie umocniło. nabrałam pewności siebie i za to, chociaż już dawno odeszli, jestem im niezmiernie wdzięczna. W 1937 roku podjęłam samodzielnie szaloną decyzję. Jako nastolatka, słabo znająca język angielski, sama z insuliną przy boku przez Atlantyk popłynęłam na kontynent amerykański, a konkretnie do Kanady, do portu Quebec, a potem już samochodem do Cleveland w stanie Ohio. Był to sponsorowany wyjazd do USA. Odważyłam się i wykorzystałam tę szansę. Pomimo, że wcześniej nigdy dalej jak do Opola nie wyjeżdżałam. W czasie 4-miesięcznego wojażu po Stanach cukrzyca nie zawsze była taka słodka. Nie jeden raz dawała mi się we znaki. Lekarze kładli szczególny nacisk na dietę. Co do insuliny i sprzętu diabetologicznego, trzeba przyznać, że jedno i drugie było z tak zwanej wyższej półki. Jednak leczenie było podobne. Zetknęłam się już wtedy z organizacją podobną do naszego dzisiejszego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Może to zabrzmi banalnie, jednak cukrzyca była i jest dla mnie takim kołem napędowym, która nie pozwala mi siedzieć i nic nie robić. Nauczyła mnie dyscypliny i odpowiedzialności za siebie, a także za innych. Wyjazdy do sanatorium, a także przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Opolu, którego członkiem jestem od chwili jego powołania, czyli od 1984 roku, to też zasługa cukrzycy. Pełniłam w nim i nadal pełnię społecznie różne funkcje. Uczestniczyłam w różnych zjazdach, szkoleniach, wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych, gdzie poznawałam mnóstwo ciekawych ludzi i przy okazji pogłębiałam wiedzę o cukrzycy i później dzieliłam się i dzielę się z nią nadal, z innymi. Gdy wracam do tych wspomnień, aż trudno uwierzyć, że w tak krótkim czasie tak wiele się zmieniło. Nastąpił ogromny postęp w dziedzinie diabetologii, tak pod względem farmakoterapii, jak i sprzętu medycznego, a także podejścia do samej cukrzycy. Chciałabym, aby każdy diabetyk w Polsce mógł bez przeszkód korzystać z tych dobrodziejstw. Aby w Opolu wreszcie powstało centrum diabetologiczne, gdzie na miejscu będzie można wykonać wszystkie badania w kierunku powikłań cukrzycowych. Obecnie jestem na emeryturze i chociaż zdrowie czasem szwankuje, ciągle jest coś do zrobienia. Czuję się nadal potrzebna. Zamierzam zrobić również jeszcze coś dla siebie, między innymi reaktywować uczestnictwo w rehabilitacji na basenie, który to właśnie zajęcia prowadzi stowarzyszenie nasze, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. W miarę możliwości pogłębiać tajniki komputera i internetu, a także odświeżyć język angielski, a może nawet pomimo wieku nauczyć się innego.
Pani Rosalia jest żywym przykładem tego, że z cukrzycą da się żyć, mieć plany i je realizować. Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.